dzieci.
Mały kłopot.
Duże dzieci.
Duży kłopot.
Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. To powiedzenie, którego trafność potwierdza wielu rodziców w miarę jak ich dzieci rosną i dojrzewają. Im dzieci starsze, tym więcej z nimi problemów i kłopotów, tłumaczy słownik języka polskiego. Czy tak jest w istocie? Jedno jest pewne. Dla każdego rodzica jego dzieci i ich problemy są w danym czasie i miejscu jedną z największych, jeśli nie największą, troską. Zapraszam Państwa na cykl audycji o tych małych i dużych kłopotach. Naszym gościem jest pani Agnieszka Michalak, nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda ze specjalnością wczesnokliniczną, terapeuta SI i integracji bilateralnej. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiejszym tematem są zaburzenia integracji sensorycznej. Żeby opowiedzieć o zaburzeniach integracji sensorycznej, musimy najpierw się dowiedzieć, czym jest w ogóle integracja sensoryczna.
Integracja sensoryczna jest to proces, który dotyka nas od momentu poczęcia. W pierwszych momentach życia naszego łonowego już zachodzą procesy integracji sensorycznej i trwają niezmiennie do momentu naszej naturalnej śmierci. Jest okres naszego życia, kiedy te procesy są bardzo intensywne, które skutkują, można tak powiedzieć, później w dorosłym życiu. Przebiega to cały czas. Nie możemy sobie wyłączyć tych procesów, natomiast możemy je sobie w jakiś sposób regulować, tak? Jesteśmy poddawani każdego dnia, w każdej godzinie, w minucie, sekundzie bodźcowaniem w różnych obszarach, z różnych układów zmysłowych. Za chwilę troszeczkę też powiem o tych układach, bo dla jednych one są bardziej znane, tak? A inne, dla innych pewne słowa pewnie będą nowością. Natomiast mają niebagatelny wpływ na procesy uczenia się, na to, jak funkcjonujemy w życiu codziennym. Trzeba o nie zadbać, trzeba mieć je w głowie i warto coś więcej na ten temat wiedzieć.
Małe dzieci, małe chłopak, duże dzieci! Duży chłopak.
Przed nagraniem powiedziała pani, że coraz większa jest świadomość rodziców właśnie dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej. Co należy zrobić, jeśli podejrzewamy u naszego dziecka właśnie takie zaburzenia?
Właśnie świadomość jest nie tylko wśród rodziców, ale co bardzo się cieszę, wśród lekarzy. To są te osoby, z którymi rodzic spotyka się najszybciej i fajnie jest, kiedy ten lekarz pierwszego kontaktu już wskazuje miejsce. Fajnie jest to, że wśród nauczycieli przedszkola i wczesnoszkolnych edukacji już jest coraz większa świadomość, bo tych szkoleń, tej literatury jest naprawdę ogrom i warto doczytać tematu. Więc oni w pierwszej kolejności sygnalizują rodzicowi, bo cóż, ten rodzic może nie mieć prawa o pewnych rzeczach wiedzieć, nie zauważać nawet też, bo to jest jedyne dziecko w rodzinie na przykład i nie mam porównania. Więc na pewno nie należy bagatelizować, tak? Jeżeli niepokoi mnie pobudliwość mojego dziecka, jeżeli niepokoją mnie jego emocje, nie warto czekać, aż coś się wydarzy, bo może być tak, że się nie wydarzy. I nagle przychodzi okres szkolny, kiedy dziecko ma zbudowane multum frustracji, kiedy ma multum złej samooceny w sobie i ciężko jest takim dzieckiem pracować. No więc co? No najlepiej, najprościej zgłosić się do terapeuty, upewnić się, że wszystko jest okej. Ja jestem też raczej tą mamą, która jest nadmiernie, może niekoniecznie, ale taką czujną, tak, mamą. Przyglądam się temu, jak rozwijają się moje dzieci. Warto się upewnić. Są dostępne takie proste kwestionariusze, które można sobie wypełnić i upewnić się, czy faktycznie moje dziecko może ma problemy. Natomiast fachowo to zrobi terapeuta. I tutaj nie wiem, czy pani Marysiu, mogę już powiedzieć o tym procesie diagnostycznym. Więc diagnoza w zależności od wieku przebiega troszeczkę inaczej. Zawsze musimy przeprowadzić pewien wywiad. Właśnie dowiadujemy się ten okres wczesnodziecięcy, o to, jak dziecko się rozwijało do tej pory. Próbujemy ustalić przyczynę może tych problemów, z którymi zgłaszają się rodzice. Ale też przede wszystkim tworzymy taki profil sensomotoryczny dziecka i dopytujemy się, jak właśnie dziecko reaguje na te, w tych układach zmysłowych, jak sobie radzi i ustalamy, czy nie dzieje się tutaj jakaś nadwrażliwość, podwrażliwość, czy poszukiwanie wrażeń. I później jest badanie. Badanie w przypadku mniejszych dzieci. W przypadku takich malutkich dzieci, takich, nie wiem, nawet trafiają do mnie półroczne dzieciaki do diagnozy, to raczej jest to wywiad, tak? To wtedy zatrzymujemy się na tym etapie. To głównie zbieramy informacje, ewentualnie jakichś takich prostych zabaw z dzieckiem porobić, prostych aktywności, może nawet nie zabaw, zabawy to za duże słowo. Natomiast już w przypadku takich starszych dzieciaków, rocznych, do 4 roku życia, stwarzamy sytuacje takie diagnostyczne, takie, my to nazywamy próby kliniczne. Czyli to po prostu wygląda w ten sposób, że dajemy dziecku zadania i oceniamy, jak ono sobie radzi w różnych obszarach, w obszarze koordynacyjnym, obszarze związanym z napięciem mięśniowym, z naśladowaniem ruchu, z rejestrowaniem wrażeń ze wzroku, ze słuchu. To są właśnie te obszary, te procesy, które skutkują nam później w umiejętnościach w wieku dojrzałym, tak, w wieku szkolnym. Od 4 roku życia posiadamy normy. I te normy w testach, w większości dla terapeutów dostępne są testy południowo-kalifornijskie. Na ten moment jeszcze one są obecne. To są też takie testy, które oceniają nam pod względem procesów wcześniej wspomnianych, podobnych, czyli właśnie tej koordynacji, przekraczania linii środkowej ciała, naśladowania, równowagi, przetwarzania słuchowego, wzrokowego. Są tu konkretne zadania, zawsze one muszą wyglądać w ten sam sposób i oceniane są one w zależności od wieku. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej to jest taki twór, który zrzesza terapeutów, szkoli terapeutów, którego jestem też członkiem. Właśnie całkiem niedawno, w zeszłym roku, opracował nowe testy i będzie je starał się wprowadzać na rynek polski. Uczestniczyłam też w próbach badawczych, także też udało mi się poznać te nowe testy. Fajna rzecz, tak? Bardzo, bardzo ciekawie ocenia dziecko i myślę, że rodzic wychodząc z taką diagnozą z gabinetu postrzega dziecko inaczej. Wiele rzeczy ciekawych może się dowiedzieć o swoim dziecku, no i też działać, przeciwdziałać pewnym problemom. Najczęściej jest tak, że rodzic dostaje podczas takiej diagnozy wskazówki, co mógłby robić w domu. I idealnie jest, kiedy po tej diagnozie nie tylko, jeżeli jest taka potrzeba, działania są gabinetowe, ale również w domu. Czyli stwarzane takie środowisko, aby były przyjazne, ze względu na problem, z którym rodzic się zgłosił. On jest naszym celem terapeutycznym, czyli na przykład ta poprawa koncentracji, wspomaganie dziecka w procesach komunikacyjnych, nabycie zgrabności ruchowej, grafomotorycznej, tak? To najczęściej są te cele nasze terapeutyczne, ale to są zadania, które rodzic może wykonywać w ciągu dnia. Czasami ważne jest stworzenie takiego środowiska domowego, przedszkolnego, aby było tolerowane sensorycznie przez dziecko. Czyli dostarczane są takie bodźce, którego układ nerwowy tego dziecka potrzebuje. Może być tak, że w przypadku nadwrażliwości ograniczamy pewne bodźce, natomiast nigdy nie jest tak, że my zamykamy się całkowicie na ten układ zmysłowy i nie robimy stymulacji, tylko robimy takie stymulacje, na które dziecko nam pozwala, które są dla niego bezpieczne, żeby nie budować jakichś emocji złych. I dostają rodzice zalecenia, co należałoby robić od rana, żeby dziecko lepiej na przykład się później ubierało, chętniej się ubierało, chętniej wychodziło z domu. Dostają rodzice wskazówki, co zrobić, kiedy dziecko odrabia lekcje, żeby się lepiej zorganizowało, skupiło na zadaniach domowych. Dostają rodzice wskazówki, co robić, żeby dziecko lepiej spało, czy lepiej jadło i tak dalej, i tak dalej.
Małe dzieci, mały chłopak, duże dzieci! Duży chłopak.
Staramy się wspomóc rodziców, ale też przede wszystkim prowadzimy naszą terapię gabinetową i terapia to jest coś wspaniałego. Właśnie tak jak już tu pani wspomniała, to jest super plac zabaw, tak? Taki plac
tak,
zabaw.
Tak, właśnie gdyby ktoś z państwa jeszcze nie widział takiego gabinetu, no to kiedy wejdziemy tam, to właśnie takie mamy wrażenie, prawda? Że to jest niesamowity plac zabaw. Każde dziecko, które zobaczyłoby taką salę terapeutyczną, no to chyba nie chciałoby stamtąd wychodzić
zbyt szybko. I niejednokrotnie tak jest, pani Marysiu, że niejednokrotnie no, widzę rozpacz w oczach dzieci, że już jest ten moment rozstania się, tak? To już. Ja sama niejednokrotnie tracę rachubę czasu podczas zabawy, bo to właśnie ma być taka zabawa, w której uczestniczy nie tylko dziecko, ale terapeuta. Obie strony muszą się świetnie bawić, tak? Schodzimy do poziomu dziecka, schodzimy do podłogi, schodzimy do tych obszarów, które dziecku są potrzebne. No i tak jak pani wspomniała, sprzęt jest oryginalny, nie ma jakichś szczególnych wynalazków. Mhm. Jest bardzo dużo sprzętu, który podwieszamy na specjalnych konstrukcjach. Są huśtawki, hamaki, są różne koniki tak zwane. Huśtawki, które wspomagają kontrolę ciała. Stymulują właśnie przede wszystkim ten układ przedsionkowy, regulują ten układ przedsionkowy. Ale jest też bardzo dużo sprzętu tak zwanego naziemnego, czyli są deskorolki, są równoważnie, pomoce potrzebne do układania torów przeszkód, do kręcenia się, rotowania i multum drobnego sprzętu, który będzie wspomagał w zakresie motoryki małej, percepcji wzrokowej, koordynacji. Fajna jest zabawa, no dla mnie jest to, ciągle czuję się młoda dzięki właśnie tym aktywnościom, które tutaj ze swoimi dzieciakami w terapii spędzam. No, tak się śmiejemy, że jest to świetna zabawa, ale niektórym dzieciom no, potrzebne jest czasu na oswojenie się z nową osobą, z nowym zadaniem, bo to nie jest tak, że dziecko wchodzi sobie na salę i robi to, co chce, tak jak jest na placu zabaw czy w Bajkolandzie. To nie jest tak. My mamy jakiś plan w stosunku do dziecka. Fakt, że on musi być elastyczny, bo nie wiadomo, z czym dziecko przyjdzie, z jaką emocją, z jaką potrzebą w danym dniu. W przypadku dzieci z autyzmem tak mogą być one niespodzianką w danym dniu, że my musimy być bardzo czujni i gotowi na to, co nam dziecko przyniesie ze sobą. Więc im pomieszczenie bogatsze w pewne zmysły, w pewne przedmioty, tym możemy bardziej na te zmysły działać, ale no znowu z tą myślą z tyłu głowy, jak ja to mówię, taką ostrożną dla dzieci, które są nadmiernie wrażliwe na pewne wrażenia. No i stwarzamy sytuację, żeby wspomagać dzieciaki. Rodzic obserwując, bo zdarza się tak, że rodzice uczestniczą w terapiach i obserwują, co się dzieje w czasie zajęć, mogą przenosić to na właśnie na grunt domowy i pracować w domu. Więc to jest przyjemność, gdzie słychać dużo śmiechu, dużo fajnego feelingu. No i oczekujemy, że dziecko będzie spokojniejsze, że dziecko będzie wyregulowane, że dziecko będzie bardziej skupione, że to poprawi jego funkcjonowanie, żeby nie budowało jego frustracji, żeby nie budowało jego złych emocji, jego niskiej samooceny. Na tym nam zależy.
Małe dzieci, mały chłopak. Małe dzieci!
Wspomniała pani o diagnozie, o tej terapii. Myślę, że nasi słuchacze, ci, którzy zastanawiają się nad takimi problemami swoich dzieci, chętnie dowiedzieliby się, gdzie dokładnie mogą się tutaj na terenie Kalisza czy w okolicach zgłosić do diagnozy, czy właśnie na terapię taką sensoryczną.
No to ja tutaj ośmielę się zarekomendować swój gabinet. Tak. Pozwolę sobie. No bo cóż, no to jest wspaniałe miejsce, więc zapraszam wszystkich, którzy potrzebują się upewnić, jak to jest tą sensoryką ich dzieci.
Od kiedy pani prowadzi ten gabinet?
No to już trwa tak bardzo naprawdę intensywnie, bo to jest moja niekończąca się historia, myślę, życiowa, zawodowa, w którą bardzo dużo energii i czasu inwestuję. Już trwa blisko 12 lat. Był taki moment, gdzie zastanawiałam się, czy warto, czy będzie potrzeba, czy będzie zainteresowanie, żeby ten gabinet poprowadzić. Nie było takiego gabinetu, albo był może jedyny w Kaliszu i wówczas ośmieliłam się w takim małym pomieszczeniu stworzyć ten gabinet. Natomiast to tak szybko popłynęło, że w tej chwili mam 4 sale do terapii. Mieszczą się one w budynku przy moim domu w Jedlcu. Gabinet się nazywa sensoryjka. W tej chwili no, już mamy gro terapeutów. Nie prowadzę terapii sama. Zatrudniam dziewczyny, które ze mną współpracują. Bardzo fajne grono. Już takie zaufane od kilku lat. I zastanawiam się czasami, jak ja mogłam kiedyś robić to sama. To nie jest tak, że mam mniej pracy. To wcale nie jest powiedziane, że ja pracuję mniej, bo jest potrzeba duża. Natomiast no, pracujemy wspólnie. I myślę, że tutaj na terenie albo w okolicach specjalizujemy się w tym, tak? Specjalizujemy się w integracji. To jest główny obszar naszych działań wspomagających rozwój dziecka. Dbam bardzo o to, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowinkami, czy szkoleniowymi, czy w zakresie pomocy, czy w zakresie nowinek, w zakresie integracji sensorycznej, więc bardzo dbam o to, żeby wyposażenie i jakość usług była naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że wielu rodziców, którzy mieli ze mną kontakty, no mogą już to potwierdzić, że tak nieskromnie, że jest to miejsce, do którego warto trafić i staram się zawsze każdemu rodzicowi poświęcić uwagi na tyle, żeby się czuł dopieszczony pod każdym względem.
To trochę prywatę, to ja potwierdzam w takim razie, skoro już prywata, to prywata. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszko.
Dziękuję.
Pewnie nie wyczerpałyśmy tematu.
Pewnie nie. To jest tysiące myśli, o których by się chciało powiedzieć, a po prostu kiedy przychodzi ten moment, to jeszcze bym powiedziała to.
Tak, a jestem też ciekawa, na przykład, jakie pytania zadaliby nasi słuchacze po takiej audycji, nie?
Tak.
Myślę, że pojawiłoby się w głowach rodziców dużo, dużo pytań, ale musimy już kończyć.
Tak, dziękuję. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że spotka się to z takim zatrzymaniem rodziców, bo tak jak powiedziałam, jest to bardzo, bardzo ważny obszar, żeby pochylić się nad tymi problemami ewentualnymi i poprzyglądać się swoim dzieciom i doszukać się, czy moje dziecko to faktycznie jest dziecko niegrzeczne, czy może ta niegrzeczność stoi za czymś, za jakąś większą rzeczą, którą po prostu można wyregulować, a nie te relacje się burzy. Bo tak najczęściej widzę sfrustrowanych rodziców, nie mających pomysłu, co dalej, jak dalej postępować ze swoim dzieckiem, u skraju cierpliwości i siły fizycznej, psychicznej.
Zapraszamy oczywiście do Jedrodca, także dziękujemy. Dziękuję. Za te garść informacji. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem była pani Agnieszka Michalak, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, właścicielka gabinetu terapeutycznego Sensorika w Jedlcu.
Cześć kochani!